Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu. Andrzej Urbański. Ostatnio w dźwiękowym skarbcu Radia Gdańsk zaproponowałem Państwu historię wyjątkowych kobiet z Tolkmicka. A tego wieczoru przeniesiemy się wspólnie na Litwę, a precyzyjniej do Wilna i Kowna. Wszystko za sprawą Krystyny Chwin, która wiele lat temu spotkała się z Czesławem Miłoszem podczas Festiwalu Poezji Litewskiej i podczas jego spotkania z pisarzami mieszkającymi na Litwie. A dlaczego dzisiaj wracamy do tamtej historii, spieszę wyjaśnić. 5 marca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego odbyło się interdyscyplinarne litewsko-polskie sympozjum pod tytułem Między prawem a literaturą wokół Czesława Miłosza. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Prawa Polskiego Uniwersytetu Wileńskiego, a partnerami Instytut Polski w Wilnie oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Warto przypomnieć, że z okazji obchodzonego w Polsce roku Czesława Miłosza, w 20. rocznicę jego śmierci, podjęto litewsko-polską inicjatywę przypominającą o jego związkach z Wilnem. W tym roku mija także 90. rocznica uzyskania przez Czesława Miłosza dyplomu magistra prawa, co stało się dokładnie 2 lipca 1934 roku. Warto również pamiętać, że Miłosz, przenosząc się z polonistyki na studiowanie prawa, nie porzucił literatury, że pozostał aktywno-twórczy, że rozwijał swoje pasje. Zapraszam do kolejnej odsłony radiowego skarbca.
Jak się pan czuje na Litwie, panie profesorze?
Niestety, jeżeli mam być uczciwy, to nie mogę tego jednym słowem określić. Jest to bardzo złożone przeżycie po tak wielu latach.
A na czym złożoność tego przeżycia polega?
Tak jak złożoność czasu. To samo i nie to samo.
Czy cieszy pana to, że pan jest tutaj?
Tak, tak. Pewne kolory i pewne zapachy rozpoznałem.
Właśnie, jak się to ma do tego, co było w pamięci?
Te kolory i te zapachy nie zmieniły się, zwłaszcza jak jestem tutaj w tak pięknej porze roku.
Zanim wysłuchacie Państwo wierszy, które czytał Czesław Miłosz na stadionie, chciałabym Państwu opowiedzieć, jak wyglądało to miejsce, gdzie spotkali się pisarze i poeci Litwy. Otóż stadion ten położony był na wzgórzu, wśród lasów. Dołem płynął Niemen. Nad stadionem wisiała ogromna chmura i zbliżała się burza. Wiatr niósł tumany piasku, rzucał je w mikrofon, przewracał głośniki. Stąd zakłócenia w mojej dźwiękowej relacji, nie wynikające z trzasku mojego mikrofonu. Chciałam również dla Państwa nagrać muzykę na stadionie i ta muzyka jest autentyczna.
Człowiek nie powinien kochać księżyca. Siekiera w jego ręku tracić nie ma ciężaru, sady jego powinny pachnieć gnijącymi jabłkami i porastać pokrzywami w miarę. Człowiek, mówiąc, nie powinien używać słów dla niego drogich, ani rozlupywać ziarna, żeby zobaczyć, co jest w środku. Nie powinien rzucać pruszyny chleba, ani pluć w ogień. Tak przynajmniej uczono mnie na Litwie. Jeżeli wstępuje na marmurowe schody, Pan niech stara się wyłowić butem szczerbę na przypomnienie, że schody trwać nie będzie.
Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z pisarzami Litwy. Ponieważ rozmowa odbywała się w dwóch językach, w języku polskim i litewskim, w niektórych miejscach celowo zostawiłam wersję tłumaczoną, żebyśmy nie zapominali, że słuchamy relacji ze spotkania Czesława Miłosza z pisarzami Litwy, spotkania, które odbywało się w Wilnie.
Taigi, proszę już pradėt vakarą. Galit kalbėt sėdėdamas. Matysim, turbūt leisim svečiui kalbėt sėdint.
Ja będę mówić po polsku, ale może byłoby dobrze, żeby mój tłumacz tłumaczył na litewski co pewien czas. Nie chciałbym, żeby nasze spotkanie ograniczało się do grzeczności. Chciałbym powiedzieć parę rzeczy istotnych. Uważam siebie przede wszystkim za poetę, któremu zdarzyło się napisać pewną ilość książek prozy. I z tego powodu, co mnie najbardziej interesuje dzisiaj,
ir dėl to tai, kas mane šiuo metu labiausiai domina.
To je situacija poezija.
Tai poezijos situacija pasaulyje ir atskirose šalyse.
Stavom še emigrantem v roku 1951. Miškalam ve Francii okolo 10 lat. I v čongu tego času byłem mimo moich dobrych stosunków z niektórymi intelektualistami francuskimi, jak Albert Camus, byłem uważany przez intelektualistów francuskich za rodzaj trendowatego, ponieważ nikt z francuskich intelektualistów nie mógł zrozumieć, jak poeta, który miał to szczęście, żeby żyć w najbardziej postępowym ustroju na świecie, mógł uciekać na zachód. To powodowało rozmaite problemy natury bardzo praktycznej, życiowej. Zdarzyło się, że dostałem nagrodę, która się nazywała Prix Littéraire Européen w 1953 roku za powieść pod tytułem The Seizure of Power, Zdobycie Władzy. To był konkurs na powieść przedstawioną w jednym z języków zachodnioeuropejskich, niewydaną drukiem. Tak. Tę powieść napisałem 2 miesiące i 2 miesiące była przetłumaczona na francuski. Bo rano pisałem rozdział, a po południu był tłumaczony. Dostałem te nagrody i mogłem żyć z honorariów przez dłuższy czas, ale nie było dla mnie życia we Francji z powodów, o których przedstawiłem.
To się faktycznie gyvenimo Francuzijoje man nebuvo dėl tų aplinkybių, kurias paminėjau pradžioje.
Do Ameryki wyjechałem w 1960 roku, zaproszony na jeden rok jako visiting lecturer do University of California. Jak zwykle bywa, to co jest prowizoryczne jest najbardziej trwale. Po paru miesiącach dostałem stałą tak zwaną tenure na University of California i mieszkam dotychczas w Berkeley. To co powiedziałem jest wstępem do oceny sytuacji poezji w świecie. Bardzo szczęśliwie się złożyło, że wyemigrowałem do Ameryki, ponieważ jest wielki paradoks. Poezja w Ameryce jest żywa, a poezja w Europie Zachodniej jest martwa. Oczywiście nakłady wierszy w Ameryce są bardzo niskie w porównaniu z ilością ludności. Ale poezja ma swoich czytelników na uniwersyteckich kampusach, wśród młodzieży. Kiedy czytam moje wiersze po angielsku na uniwersyteckich kampusach, chyba przeciętnie jakieś 600 osób. Podejrzewam, że połowa z nich to są ci, którzy chcą zostać poetami. W każdym razie instytucja czytania wierszy publicznie istnieje w Ameryce. Gdybym został we Francji, prawdopodobnie nigdy bym nie dostał Nagrody Nobla, ponieważ moje wiersze przetłumaczone na angielski zrobiły mi te nagrody. Oczywiście główne moje dochody nie są z książek, z honorariów autorskich, ale z czytania wierszy publicznych. Jestem w pewnym sensie uważany za amerykańskiego poetę. Bardzo dziwna sytuacja, bo ja piszę po polsku, tłumaczę sam na angielski, głównie z moimi... Najpierw tłumaczę sam, potem moi przyjaciele amerykańscy tylko poprawiają. Technicznie mógłbym pisać wiersze po francusku i po angielsku, ale nie robię tego, ponieważ język, który jest naszym językiem w dzieciństwie, jest najbardziej efektowny, skuteczny. Jedynym wyjątkiem, ja napisałem jeden wiersz po angielsku, to jest Tu Raja Rao, ponieważ Raja Rao, mój znajomy, pisarz z Indii, że musieliśmy się porozumiewać po angielsku.
I wtedy mnie studiujemy kalbiety z angielskiej.
Dla mnie problem poezji jest dzisiaj przede wszystkim problemem kryzysu wyobraźni religijnej. Być może bardzo wcześnie, jako początkujący poeta, doznałem wpływu mojego krewnego Oskara Milosza. I złożyło się tak, że przetłumaczyłem jego traktaty metafizyczne Ars Magna i Les Arcanes nie na polski, tylko na angielski. Jį vyšėt duži tom Oskara Miloša, pisme Oskara Miloša v jazyku angielskim, z moją przedmową. Wspominam o tym wpływie, ponieważ był to wpływ decydujący młodości, ale później medytacja nad tymi tematami, które on poruszał, doprowadziła mnie do obecnych przemyśleń. Oceniam obecną sytuację poezji w związku z tym, co można nazwać erozją wyobraźni religijnej. To nie ma bezpośredniego związku z powodzeniem czy niepowodzeniem różnych wyznań religijnych, ponieważ one w dużym stopniu, ich trwałość jest zdecydowana przez pewne społeczne konwencje i społeczne wpływy. Na przykład, jeżeli weźmiemy wyznania chrześcijańskie w Ameryce, przypuszczam, że w sensie chodzenia do kościoła na przykład Ameryka jest bardziej religijna niż zachodnia Europa. Ale to jest w dużym stopniu jednakże konwencjonalna religijność. To znaczy młodzież na przykład odchodzi od religii, ale kiedy tylko ożenią się i zaczynają mieć dzieci, to zaczynają znów chodzić do kościoła. Co innego jest ta erozja wyobraźni religijnej. Dla mnie zawsze było wielkim tajemnicą, sekretem. Mnie ciągle zastanawiało, co dzieje się w głowach ludzi, kiedy chodzą do kościoła. Ponieważ wyobrażenia ludzi są pod stałym, wyobraźnia ludzi jest pod stałym naciskiem nauki i techniki. Kiedy chodziłem do szkoły tutaj w Wilnie, miałem 15 lat, uświadomiłem sobie zasadniczy kryzys. Z jednej strony były lekcje religii, z drugiej strony były lekcje biologii na przykład. Ja mając lat 14-15 wygłaszałem pogadanki o Darwinie. Chodzi o miejsce człowieka we wszechświecie, miejsce człowieka w kosmosie. W średniowieczu nie było rozdziewu pomiędzy wyobraźnią religijną i wyobraźnią w ogóle, jak urządzony jest kosmos. Teraz jest to zupełna dychotomia. Ma dużo optymizmu opierającego się na tym, że ludzkość właściwie to już dawno powinna przestać istnieć. To jest ciągle ledwo. Tak samo można patrzeć na chrześcijaństwo. Jest tyle rzeczy przemawiających przeciwko przetrwaniu chrześcijaństwa, a jednak ono ciągle istnieje i prawdopodobnie długo będzie istnieć, aż do końca świata. Leczenie wyobraźni nie przez pisanie bezpośrednio religijnych wierszy, tylko przez obudzenie na nowo dla religijnego szacunku dla rzeczywistości, dla rzeczy. Ponieważ erozja wyobraźni religijnej prowadzi do pewnego nihilizmu, to znaczy do zaprzeczania wartości rzeczy istniejących. Wszystkie teorie takie jak l'écriture, francuskie teorie, które sprowadzają literaturę, poezję do tkaniny słów, są w pewnym sensie zanegowaniem rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę, że kiedy ktoś zapytuje, co to jest rzeczywistość, nie można na to udzielić odpowiedzi. Tak jak Pilat pytał, co to jest prawda. Oczywiście wy wszyscy tutaj, ale ja tak samo, wszyscy przeszliśmy przez szkołę marksizmu.
Wszystkie
dyskusje o realizmie socjalistycznym, o realizmie i tak dalej, wszystko to jest nonsens. Nie chodzi o tego rodzaju podejście do rzeczywistości, ale rzeczywistość ma mocniejsze życie niż teorie marksistowskie. W dużym stopniu fakt, że mieszkam w Kalifornii, wpłynął na mnie, ponieważ Kalifornia jest krajem silnych wpływów buddyzmu i Kalifornia ma znakomitych tłumaczy poezji starochińskiej, poezji japońskiej.
Kalifornia.
Ja zacząłem tłumaczyć te poezje nie bezpośrednio z chińskiego czy z japońskiego, ale za pośrednictwem tych przekładów. Ta poezja bardzo dużo mi daje, ponieważ cała perspektywa filozoficzna Dalekiego Wschodu jest inna niż zachodnia z powodu identyfikacji podmiotu jį przedmiotu, subject and object. Jest to poezja wielkiego szacunku dla rzeczy, dla tego, co się widzi, czego się dotyka, do czego oczywiście bardzo przyczynił się charakter pisma ideograficzny. Oczywiście to ja tylko szkicuję te rzeczy, te sprawy, bo nie mogę wgłębiać się w szczegóły. Inną stroną mojej działalności były przekłady z Biblii. Mój przyjaciel, nieżyjący już, ksiądz Sadzik, który był księdzem w Paryżu, namawiał mnie do przetłumaczenia psalmów. Zawsze odpowiadałem jemu, że nie mogę tłumaczyć z łaciny, tak jak zwykle się robi, dlatego że przekład łaciński nie jest dokładny. No to naucz się po hebrajsku. No to nauczyłem się
rishmokal.
I przetłumaczyłem psalm. I przetłumaczyłem księgę Hioba. A z greckiego przetłumaczyłem Ewangelię Marka i Apokalipsę. A jeszcze z Biblii, ze Starego Testamentu przetłumaczyłem księgi pięciu Megillot. To są krótsze księgi Biblii. W dużym stopniu... W dużym stopniu moje tłumaczenia były zdeterminowane przez warunki osobiste, ponieważ moja żona była bardzo ciężko śmiertelnie chora. Musiałem się nią zajmować.
Szeimo sytuacja,
tłumaczenie jest czymś innym niż pisanie wierszy. To znaczy ma się słowniki, ma się książki i w każdej chwili można przerwać, oderwać się i wrócić. To była paradoksalna sytuacja, że ja w Kalifornii tłumaczyłem Biblię na polskie, nie na angielskie. Oczywiście moje zainteresowania poetyckie nie wyczerpywały wszystkich moich zajęć, bo przecież byłem przez dłuższy czas profesorem na University of California i autorem książek prozą.
I rozsiął prozę.
Moja książka prozą Zniewolony umysł, The Captive Mind, była napisana w 1951 roku, wydana w 1953 w kilku językach. Mój francuski wydawca Gallimard wydał tę książkę, ale jego personel tę książkę bojkotował, bo to była książka uważana za najbardziej szkodliwą. Dopiero teraz, w wielu latach, kiedy zmienił się klimat polityczny we Francji, otwieram pisma francuskie,
otwieram francuski żurnal,
znajduję, że dwie najważniejsze książki o sytuacji intelektualistów w XX wieku to były Julien Benda, La Trahison de Clerc i Czesław Miłosz, Zniewolony umysł. Ale to przyszło po bardzo wielu.
Tačiau tai įvyko labai vėlai.
Inna moja książka nazywała się Rodzinna Europa, czyli naokoło krąży dookoła tej tematyki, która prawdopodobnie wam tutaj jest bliska. I ta książka docierała na Litwę tak samo. W każdym razie Witautas Landsbergis powiedział mi, że czytał tę książkę w takim wydaniu. No, powieści, napisałem tamtą powieść, jak powiedziałem, na konkurs i napisałem drugą powieść, tą Dolina Isy, ale ja nie uważam siebie za powieściopisarza. Tę książkę napisałem dlatego, że żeby zastosować autoterapię, ponieważ miałem umysł zaklinowany Hegle i najlepszym lekarstwem na Hegla jest właśnie Kiedajmy Rajones. Także ja ambicji pisania powieści nie mam i nie próbuję powieści. Najnowsza moja książka nazywa się Szukanie Ojczyzny i zajmuje się głównie sytuacją na Litwie i na Białorusi w XIX wieku. To są to oparte na analizie na przykład powieści Rodziewiczówny, pamiętniki Jakuba Geisztora z 1863 roku. Geisztor był przyjacielem mojego pradziadka. I on opisuje Kiedajnię właśnie, ten rejon, gdzie odbywały się działania księdza Mackiewicza. No i zajmuję się także politycznymi poglądami mojego kuzyna Oskara Milosza. Wydałem teraz książkę prawie równocześnie po polsku wierszy i po angielsku. Po polsku to się nazywa dalsze okolice, a po angielsku nazywa się provinces. I dostałem już dwie nagrody w Ameryce za ten tom. Jedyna zła rzecz, tam recenzje były bardzo pochlebne, ale recenzje podkreślają dużą ilość wierszy o starości. Bo ja wyszedłem z założenia, że albo napiszę teraz wiersze o starości, albo kiedy będę w stanie galarety, będzie za późno. Ale mój przyjaciel, poeta kalifornijski, Robert Haas, powiedział, no dobrze, oni piszą tak, ale co, jakie następne stadium? What next day? Ja mówię, to bardzo dobry tytuł na tą wierszy, The Next Stage.
Aš pasakiau, kad tai kitam rinkiniu idealus pavadinimas, kita stadija.
No to tak, to mniej więcej wygląda. Teraz może odpowiem na rozmaite pytania.
Wysłuchali Państwo audycji opracowanej wiele lat temu przez Krystynę Chwin. Dobrego wieczoru Państwu życzę wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował. Po 23 zapraszamy na kolejne spotkanie z redaktorem Piotrem Bonarem i jego krążkami z piwnicznej szafy. Andrzej Urbański.